Cześć, cieszymy się, że dzisiaj odwiedzasz podcast Kościoła Port. Zawsze jesteśmy pełni pasji dla inspirowania siebie nawzajem i tych, którzy nas otaczają. Wiemy, że mówienie z serca do serca jest czymś, czego każdy z nas potrzebuje. Zatrzymanie się na chwilę i zastanowienie nad kluczowymi rzeczami w życiu to coś, co pozwala się rozwijać, a co najważniejsze, zbliża nas do Jezusa, który dla każdego ma nieskończoną miłość i bezwarunkową łaskę. Zachęcamy, posłuchaj zawartych tutaj myśli, nawet jeżeli to dla Ciebie coś nowego. Modlimy się, żeby treść tego podcastu mogła w realny sposób budować Twoje życie.
Chcę, kochani, nam opowiedzieć pewną historię i w związku z tą historią zaprosić nas na coś, co będzie się działo od następnego tygodnia. Dlatego, że jakiś czas temu, kilka tygodni temu, Arek zgubił okulary. Porządne okulary, korekcyjne okulary, drogie okulary. Nie wymawiam, żeby nie było. I naprawdę widziałam, jak było mu bardzo ciężko bez tych okularów. W tym tygodniu robił bardzo dużo rzeczy i naprawdę robił też dużo rzeczy dla kościoła, w których potrzebował okulary. I widziałam, jak siedział i z jaką determinacją robił różne rzeczy, nie mając do tego narzędzia. I wiecie co, dzisiaj rano, właśnie ta historia jest o tym, że wstałam o 5 rano. Dzisiaj rano wstałam o 5, nastawiłam tak budzik zadzwoń, chwilę później wstałam, bo chciałam dzisiaj spędzić czas z Panem Bogiem. I kiedy tak chciałam, to zaczęłam się też modlić o Arka i mówiłam: Panie, naprawdę proszę Cię, pomóż nam z tymi okularami. I mówię: Boże, wiem, że mogę to Tobie powiedzieć. I mówię: Boże, niech one się znajdą dzisiaj. Jeżeli one się dzisiaj nie znajdą, to po prostu jutro idziemy kupić kolejne okulary. Musimy już uwolnić tą sytuację. Nie możemy dalej czekać. I mówi: ale dziękuję Ci, Boże, że po prostu ja mogę Tobie o tym powiedzieć. I wiecie, dzisiaj, kiedy stałam tutaj w kawiarni, Arek do mnie przychodzi, mówi: jeden pan zadzwonił i powiedział: znalazłem okulary z waszego kościoła. I ja nie umiem takich rzeczy wytłumaczyć, ale wiem jedno, że Pan Bóg wysłuchuje naszych modlitw, nawet tak prostych. Tak, wydawałoby się, że w dzisiejszych czasach to nie jest takie trudne pójść, kupić kolejne okulary, zamówić kolejne okulary. Ale Pan Bóg działa i chce nas zaprosić do tego, co będzie się działo nas w Kościele od następnej niedzieli, przez 3 kolejne niedziele, ponieważ pomiędzy pierwszym a drugim nabożeństwem, kochani, będziemy mieli dźwignię i będziemy mówić o modlitwie, o procesie modlitwy. Będziemy uczyć się tego, jak przejść od momentu, kiedy jesteśmy wezwani do modlitwy i wiemy, że to jest dobra rzecz, do tego, jak prowadzić osobiste życie modlitewne, jak się osobiście modlić, jak mieć osobistą modlitwę, jak modlić się o innych, a potem jak przebywać z Panem Bogiem, jak przebywać w Jego obecności i słuchać Jego głosu i jak ten proces przebiega nie przez tydzień, ale jak on przebiega w naszym życiu. Także zachęcam Was, 3 niedziele z rzędu zarezerwujcie pomiędzy pierwszym a drugim nabożeństwem. Najwyżej kawiarnia trochę mniej zarobi, albo kupcie coś w kawiarni, z tym idźcie na górę. Więc tyle. Dziękuję zespole, jesteście fantastyczni. Dzisiaj mam wielki honor i ekscytację mówić do Was o pewnej rzeczy i takiej podróży, w której jestem od kilku lat w moim życiu i tego, kiedy ona stała się z takiej nieświadomej, przeszła do takiej świadomej podróży. I moje kazanie dzisiaj jest ostatnim kazaniem z tej naszej serii Zbroja. I ja dzisiaj właśnie będę mówić o modlitwie, o życiu połączonym z modlitwą, o naszym życiu, które wyraża się, naszej wierze, która wyraża się też przez modlitwę. Ale zanim przejdę do sedna tego tematu, myślę, że ważne jest to, żebyśmy zobaczyli cały ten obraz tego, co tutaj się działo przez ostatnie tygodnie. Nie dlatego, żebyśmy powiedzieli, że ta seria była naprawdę dobra, bo była naprawdę dobra, ale dlatego, żebyśmy ją wzięli i mogli z nią iść przez życie i wiedzieć, że to nie jest tylko coś na tę niedzielę, ale to jest coś, co mówimy w Kościele, wierząc, że to Bóg daje nam wyposażenie. Więc zacznijmy od tego fragmentu, który był już tutaj tak często czytany. I powiem to, co powiedziałam też na pierwszym nabożeństwie. Mój profesor, który nie miał żadnego problemu z tym, żeby nas oblać, przesłać na poprawkę, a potem ewentualnie na warunek. I zawsze im mówił, że to nie jest problem, jak się studenta wyrzuca ze studiów, bo odnajdzie swoją prawdziwą drogę. Ale on też do nas mówił, repetitorium mater studiorum est, co oznaczało, powtarzanie jest matką studiowania. To było po łacinie. W każdym razie, jak nie wiedzieliśmy, co to znaczy i co on mówi, to oczywiście oznaczało to niezaliczony egzamin. Ale będziemy to powtarzać, bo to słowo zapisane w Piśmie Świętym, które dał nam Bóg, jest tak ważne i kiedy je powtarzamy, ono zaczyna w nas żyć i mieszkać. Więc w końcu umacniajcie się w Panu oraz w Jego potężnej sile. Włóżcie na siebie pełną zbroję Bożą, byście umieli sobie radzić z podstępami diabła. Nasza walka bowiem nie toczy się przeciwko krwi i ciału. Walczymy ze zwierzchnościami, z władzami, z zarządcami, ogarniającymi świat ciemności, z niegodziwymi zakusami duchowych sił na wysokościach nieba. Są trzy źródła, z których pochodzi uderzenie w nasze życie. Pierwszym z nich jesteśmy my sami. Coś narobiliśmy, uderzamy w nasze i tym uderzamy w nasze życie, tworzy się chaos. Drugim źródłem są okoliczności i to okoliczności, na które nie mamy wpływu. Naprawdę czasami tak może być. Nie masz wpływu na to, co się dzieje i to, co się dzieje, uderza w ciebie, uderza w twoje życie, uderza w twoją rodzinę. I jest trzecie źródło. Trzecie źródło jest duchowe. To jest atak duchowy, dlatego że my żyjemy, kochani, tutaj, w naturalnym świecie, ale ten świat jest dotykany także przez świat duchowy. I ten, który jest przeciwnikiem Boga, będzie uderzał w to, co jest od Boga. Dlatego jeżeli prowadzisz życie z Bogiem, jeżeli poszłaś za Bogiem, to oznacza, że będzie przypuszczany również na ciebie atak i będą duchowe siły chciały potrząsnąć twoim życiem tylko po to, żeby ciebie złamać i żebyś zrezygnował nawet nie z całego życia z Bogiem, ale żebyś zrezygnował z jakiejś części twojego życia z Bogiem, jakiejś części wiary w to, kim jest Bóg i co On może zrobić w twoim życiu. I to, co powiedziałam też na pierwszym nabożeństwo jest bardzo ważne, żebyśmy mieli taki porządek, że ta walka nie toczy się 50-50. To nie jest tak, że diabeł ma tę samą moc co Bóg, a Bóg ma tę samą moc co diabeł, dlatego że Jezus Chrystus już zwyciężył. On umarł na krzyżu, zmartwychwstał i pokonał już wszystko, co miał pokonać. My uczestniczymy tutaj w tym życiu realnym i diabeł próbuje nas wybić, potrząsnąć nami, uderzyć w nas, ale Chrystus zwyciężył i my wierzymy w tego Chrystusa, który zwyciężył, który ma moc, który jest potężny. I moc diabła nie równa się z jego mocą. Więc wierzysz w tego, który zwyciężył. Idźmy dalej. Kolejny fragment, kolejny wiersz z tego fragmentu mówi tak. Właśnie dlatego przywdziejcie pełną zbroję Bożą. Musicie wiedzieć, jak stawić opór w krytycznej chwili i jak wyjść z potyczek zwycięsko. Mamy założyć pełną zbroję. Posłuchajcie, rzymski żołnierz mógł wyruszyć na bitwę tylko wtedy, kiedy miał pełną zbroję na sobie. Jeżeli nie miał pełnej zbroi, nie wysyłano go na pole bitwy. Ten żołnierz był tak trenowany, że on musiał nauczyć się przechodzić szybkim tempem około 30 km dziennie i dźwigać cały swój ekwipunek. I ten ekwipunek ważył różnie, jest szacowana jego waga od 20 nawet do 40 kilometrów, więc kilogramów. Więc wyobraźcie sobie żołnierza, który jest w pełnej zbroi, dźwiga to wszystko i idzie dziennie 30 kilometrów. Upadek Imperium Rzymskiego wynikał z wielu rzeczy, ale jedną z nich było to, że nastąpiły takie zachwiania w armii. Do armii rzymskiej zaczęto przyjmować najemników. A wcześniejszy klucz był taki, że każdy żołnierz musiał być wolnym obywatelem. Żołnierzami rzymskimi byli wolni obywatele Imperium Rzymskiego. Kiedy zaczęto przyjmować tam najemników, oni nie służyli tak jak wolni obywatele. Ale było coś jeszcze, oni często nie byli właściwie wyposażeni. I to mi przypomina dzisiejsze czasy i obecne życie, w jakim żyjemy i te okoliczności, w których często bywamy, że zachowujemy się trochę tak, jakbyśmy byli niedoposażonymi najemnikami, zamiast żyć jak wolni wojownicy. I to jest ta kluczowa różnica, ponieważ najemnik nie był doposażony i nie był wolny, a w Chrystusie mamy wolność i w Chrystusie jesteśmy wyposażeni. W Chrystusie mamy pełną zbroję. To przypomina mi też taką pewną historię, którą przeczytałam, bardzo ciekawą, o właścicielu kota, a właściwie o kocie. Pewnego dnia pewien mężczyzna patrzy, jak jego kot przez otwarte okno się przeciska. Koty to potrafią nagle być takie, wiecie, i przecisnąć się. Więc on się przeciska przez to okno, wychodzi na balkon, na balkonie skacze na poręcz i spada z tej poręczy. I to było czwarte piętro, więc spadł cztery piętra w dół. Ten mężczyzna w szoku, w rozpaczy, chciał ratować swojego kota, więc wciągnął buty i pobiegł. I kiedy biegł, to na schodach potknął się o swoje niezawiązane sznurowadła. I jak to on opisywał, bo to jest historia, którą przeczytałam i została ona opisana jako prawdziwa, która przydarzyła się konkretnej osobie. I pisze w tej historii tak: i schody uderzyły mnie w głowę i złamały mi nogę. Więc kiedy wrócił do świadomości i czekał na karetkę, po którą zadzwonili sąsiedzi, zobaczył swojego kota, który spokojnie wchodzi do klatki, obojętnie przechodzi obok niego i idzie w kierunku mieszkania. I ta historia, słuchajcie, powiedziała mi jedno: kiedy chcesz ratować kota, zawiąż buty. Czyli jeżeli chcesz prowadzić mocne życie, załóż całą zbroję i przygotuj się do tego, co przed tobą. Juliusz Cezar, dowódca rzymski, kiedyś miał taką historię, jak był jeszcze bardzo młody, że porwali go piraci. I wiecie, kiedy ja tę historię przeczytałam, ona stała się wręcz legendą, to ja sobie myślę, no naprawdę, gorzej nie mogli trafić, ponieważ oni wzięli go do niewoli i chcieli za niego okup. A on nie zachowywał się jak zakładnik, tylko zachowywał się jak ich dowódca, więc im rozkazywał, co mają robić, czego nie mają robić. Mówił im, jak mają stać, jak nie mają stać. Mówił, co mają mu zrobić do jedzenia, czego on nie będzie jadł. I posłuchajcie, nawet zdecydował, że będzie śpiewał im swoją poezję i kiedy oni nie okazywali wobec tego entuzjazmu i adoracji, to on po prostu się na nich denerwował, krzyczał na nich, wyzywał ich i mówił, że są analfabetami, którzy się na niczym nie znają. Oni wyznaczyli okup za niego, to było 20 talentów i kiedy on to usłyszał, to się wściekł i zaczął się śmiać, bo powiedział: wy chyba żartujecie, za mnie 20 talentów, ja życzę sobie, żeby to było dwa razy tyle albo jeszcze więcej. No więc oni w końcu ze strachu wyznaczyli za niego okup 50 talentów, co się równało jakieś 1600 kg srebra. I on został uwolniony, ale potem wrócił. Jak się domyślacie, ich życie się zakończyło. I ja nie przepadam za Juliuszem Cezarem. Z różnych powodów ta postać historyczna nie do końca mnie inspiruje, ale nie o tym dzisiaj chcę mówić, co mnie w niej nie inspiruje, ale to, kiedy czytam tę historię, pomyślałam o tym, że ona mówi nam jedną rzecz. Jeżeli jesteś żołnierzem, żyjesz jak żołnierz, prowadzisz życie jak żołnierz i wiesz, kim jesteś. Wiesz, kim jesteś. Wiesz, jak jesteś wyposażony, co możesz zrobić. I umiesz przeciwstawić się złu. Nie ulegasz naporowi zła na twoje życie. Dlatego Słowo Boże mówi, nie że mamy wziąć jedną rzecz, ale że mamy założyć całą zbroję Bożą. Dlatego, że dzisiaj bardzo często wychodzimy w życiu do walki myśląc, że jak mamy jedną rzecz, to sobie poradzimy. Ale ten fragment mówi, macie przyjąć całą zbroję Bożą, macie założyć całą zbroję Bożą, więc nie możesz mieć tylko tarczy wiary, bo jeżeli będziesz mieć tylko tarczę wiary i ciągle krzyczeć wierzę, 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 to ktoś cię w głowę zdzieli. A zdziel cię w głowę, bo nie masz hełmu, który powoduje, że masz wzrok zwrócony na Chrystusa. Więc kiedy krzyczysz wierzę i nie dzieje się to, co chcesz, to mówisz, nie ma problemu, bo moim Zbawicielem jest Chrystus. To jest najważniejsza rzecz, którą mam w życiu. To jest mój Pan, to z Nim jestem. I tak każda rzecz, więc musimy być ubrani w całą zbroję. Nie możemy tylko założyć butów i ich nie zawiązać. Musimy założyć buty i je zawiązać, żeby schody nie uderzyły nas w głowę. Dlatego potrzebujemy tej całej zbroi, kochani. I posłuchajcie tego, o czym czytaliśmy i o czym mówiliśmy przez te ostatnie tygodnie. Stańcie zatem z pasem prawdy na biodrach, w pancerzu sprawiedliwości na piersiach, obuci w gotowość do głoszenia dobrej nowiny o pokoju. Zawsze wznoście tarczę wiary. Dzięki niej ugaście każdy rozżarzony pocisk złego. Załóżcie też hełm zbawienia i weźcie do ręki miecz ducha, którym jest Słowo Boga. Więc to całe wyposażenie, o którym mówiliśmy, jest dla ciebie. Chrystus nie pozostawił ciebie tutaj, żeby popatrzeć, jak ty umiesz pływać, czy ty nie umiesz pływać. Wrzucę do wody i zobaczę, co się będzie działo. Taka była nauka pływania w moim dzieciństwie. Wrzućmy do wody i zobaczmy, co się będzie działo. Ale nauczyłam się pływać. Nieważne jakim stylem, nieważne jak, ale się nauczyłam. Ale Bóg tak nie robi. Bóg tak nie robi. Bóg, kiedy nas bierze, kiedy daje nam zbawienie, kiedy nas wypuszcza, żebyśmy żyli w tym świecie, daje nam wyposażenie i ono jest pełne. I ono jest pełne. I możemy dać sobie radę z tym, kiedy życie w nas uderza i kiedy życie nami potrząsa. Jakiekolwiek jest źródło tego potrząsania, a co dopiero duchowe. I kolejny fragment, który jest centrum tego, o czym dzisiaj mowa. W każdej modlitwie, gdy tylko zanosicie prośby, módlcie się w duchu bez względu na porę. W tym celu czuwajcie z całą wytrwałością i wstawiajcie się za wszystkimi świętymi. Kochani, modlitwa jest takim samym wyposażeniem, jak wszystkie te inne rzeczy, takim samym wyposażeniem jak hełm, takim samym wyposażeniem jak buty, takim samym wyposażeniem jak miecz. Bóg wyposaża nas w modlitwę, ponieważ modlitwa to jest. I posłuchajcie, czym jest modlitwa. I teraz was zaskoczę, ponieważ nie powiem, że modlitwa jest rozmową. Ale powiem wam coś innego, że modlitwa jest filarem życia poświęconego Jezusowi. Modlitwa jest trwałością więzi z Jezusem. Jest przejściem od działania o własnych siłach do przyjęcia Bożej mocy. I modlitwa jest przekonaniem o Bożej mocy działającej w moim życiu. I czy wiecie, że łatwiej jest nam pomyśleć i żyć z takim przekonaniem, że Bóg zarządza losami świata? I łatwiej jest nam się modlić, Panie, błogosław cały świat. Niech na całym świecie będzie dobrze. Boże, błogosławię tamten kontynent, błogosławię tamten kontynent. To nie są modlitwy, które są złe, kochani, ale to są modlitwy, które są łatwiejsze. Bo znacznie trudniej jest nam przyjąć wszechmoc Boga do naszego życia, do życia naszej rodziny, do mojej sytuacji, tutaj i teraz, w tej chwili. Pomyśl, w jakiej sytuacji jesteś dzisiaj i że dzisiaj ta wszechmoc Boga działa. On jest wszechmocny. Kiedy się modlisz, to przyjmujesz to tutaj i teraz do mojego życia, do mojej rodziny, do życia moich dzieci, do życia mojego miasta, do życia mojej dzielnicy, tutaj i teraz. Tutaj i teraz. Obecnie wielu nas postrzega życie jako taki wysiłek, ponieważ nie mamy kontaktu z Bogiem. Życie w ogóle jest wysiłkiem, ja nie ukrywam. Ja zawsze prosto mówię, jak ktoś mówi tak, ja mówię, wiesz, to się nazywa życie. Ale czasami to życie powoduje, że mamy poczucie, że to jest olbrzymi wysiłek, który ciągle dostarcza nam zmęczenia. I to bardzo często jest połączone z tym, że przyjmujemy taką postawę przynależności, ale bez postawy relacji, bez więzi z Chrystusem. Dlatego, że wiemy, że przynależymy do Boga, że w Niego wierzymy, a kiedy nawet nie jesteśmy aż tak bardzo praktykujący, to zakładamy, że jest jakaś moc, która jednak rządzi tym wszystkim. Więc jesteśmy w stanie przyjąć przynależność. Ale przynależność to nie jest to samo, co więź. Dlatego, że my możemy przynależeć do rodziny i nie mieć więzi z ludźmi w rodzinie. Wiecie dobrze, o czym mówię. Czasami jest tak, że my dokładnie wiemy, że nie mamy tej więzi, ale jesteśmy w stanie wiedzieć, jakie jest nasze nazwisko rodowe. Kim była nasza babcia, kim był pradziadek i mamy całe nasze drzewo genealogiczne, ale nie mamy relacji z tą rodziną. Dlatego dlatego o tym mówię, ponieważ to jest przykład tego, jak może wyglądać nasza więź z Bogiem, czy nasza relacja, czyli że mamy poczucie przynależności, ale nie mamy poczucia więzi. Kiedy czy nie praktykujemy więzi, kiedy funkcjonujemy tylko na podstawie przynależności, to przychodzi zranienie, to przychodzą trudne relacje, to przychodzi takie oczekiwanie, które często jest nieuzasadnione, bo wydaje nam się, że jak przynależymy, to coś powinno się wydarzyć, że jeżeli przynależymy, to mam prawo mieć takie czy inne oczekiwania. I to nas rozbija, dlatego przynależność to jedno, ale więź to drugie, ale więź to jest coś, co idzie dużo dalej. I dalej, modlitwa jest... Kolejny slajd, poproszę ciebie, Jarku, bo idźmy dalej w tym, czym jest modlitwa. Jest autentycznym przebywaniem z Bogiem. Tak jak Mojżesz, czytamy o tym w Starym Testamencie, w tej pierwszej części Pisma Świętego. Mojżesz chodził spotykać się z Bogiem, chodził przebywać z Bogiem. I jest napisane, że kiedy on wychodził, to jego oblicze było inne. I mnie to w ogóle nie zaskakuje. W ogóle mnie to nie zaskakuje, ponieważ kiedy przebywamy z Bogiem, to my jesteśmy tak skonstruowani, że zmienia się nie tylko to, co wewnątrz nas, ale to zaczyna być widoczne na naszej twarzy i wokół nas. Modlitwa tworzy siły do urzeczywistnienia wielkich rzeczy. Pomyślcie o modlitwie Jezusa w ogrodzie. Wiedział, że krzyż jest przed Nim. I wiedział, co go czeka. I tam odbywa się coś, co jest chyba nam trudno sobie wyobrazić. Coś, co jest taką właśnie relacją, więzią pomiędzy ojcem a synem. Ale w tym momencie, w tym przebywaniu z ojcem, Jezus mówi, niech twoja wola się wypełni. Niech twoja wola się wypełni. Dlatego w modlitwie dzieją się takie rzeczy, że zaczynamy mieć gotowość do urzeczywistniania wielkich rzeczy. Trzecia rzecz, modlitwa daje odwagę do wyzwolenia się od obojętności i winy. Dawid jest taką osobą w Biblii, która bardzo pokazuje nam to. On narobił dużo złych rzeczy, słuchajcie. Nie ma co go usprawiedliwiać. Naprawdę zrobił dużo okropnych rzeczy, wstrętnych rzeczy. I wcale nie zamierzał się na początku z tego wycofywać, tylko brnął dalej i brnął dalej. Ale kiedy przyszedł pewien człowiek do niego, prorok, z takim przesłaniem od Boga, Dawid stanął przed Bogiem, spotkał się z Bogiem i tam, gdzie był obojętny, przyszła przemiana, przestał być obojętny. Wiedział już, co zrobił, stanął przed Bogiem i wiedział, co zrobił, ale jest jeszcze jedna ciekawa rzecz, że żeby unieść to wszystko, co zrobił, potrzebował zrozumieć, że modlitwa, czy przeżył w tej modlitwie to wyzwolenie od winy. Przeżył to, że Bóg mu przebacza, że może się podnieść i iść dalej. I w jednym z psalmów są takie słowa, którymi on się modli i mówi: Panie, odnów mojego ducha, daj mi nowe serce. To jest właśnie ta modlitwa, która, kochani, uwalnia. I dalej modlitwa jest jak światło zapalone w ciemnym pokoju, aby zobaczyć i objaśnić nam nasze życie i perspektywę Boga na nasze życie. I tak modlił się apostoł Paweł, tak modlili się apostołowie i tak modlił się Kościół pierwotny, ponieważ on wołał: Panie, przyjdź, Panie, przyjdź. Jak Bogusz był mały, nasz syn, to on zawsze mówił: ja nie chcę jeszcze, żeby Pan Bóg przyszedł, bo ja chcę mieć jeszcze żonę, ja chcę mieć to, ja chcę mieć to. I on tak po prostu szczerze zawsze mówił. On w ogóle był bardzo szczery w modlitwie. Na przykład, kiedy ktoś mu zaproponował modlitwę o to, żeby może chciał żyć z Panem Bogiem, iść za Panem Jezusem, to on mówił: no nie mogę, nie mogę, bo ja chcę jeszcze trochę pobroić. Więc szczerość jest ważna, ale wracając do apostołów i do pierwotnego kościoła, oni się tak właśnie modlili: przyjdź, Panie. Więc wiemy, czym modlitwa jest, ale też czym modlitwa, kochani, nie jest. I modlitwa nie jest wypełnieniem religijnego obowiązku, jakiegoś obrządku. Nie jest nudną rozmową, w którą wiemy, że musimy odbyć. Nie jest czuciem Boga i w końcu nie jest życiem wewnętrznym. I to jest bardzo ważne, ponieważ nasze życie wewnętrzne składa się z naszych emocji, z naszego odczuwania i składa się też z tego, co nasze zmysły odbierają. I to wszystko mają zwierzęta. Zwierzęta potrafią czuć, mają zmysły, którymi odbierają. Co więcej, zwierzęta mają emocje. Wiem, bo moja mama miała psa, który się wzruszał. A teraz ma psa, który się cieszy i wyraża emocje. Kiedy mnie widzi, wskakuje na krzesło, później wskakuje na stół, później wskakuje na parapet, później wskakuje na mnie i on się po prostu cieszy. On wyraża emocje. Dlatego modlitwa to nie jest życie wewnętrzne. Modlitwa to jest życie duchowe. Dlatego, że my jako ludzie jesteśmy tymi, których Bóg wybrał, aby wzbudzić w nich ducha, ożywić w nich ducha. I dlatego możemy prowadzić życie duchowe, w którym jesteśmy połączeni z naszym Panem. Dlatego modlitwa nie jest życiem wewnętrznym, ale jest życiem duchowym. Modlitwa działa dla dobra naszych emocji, modlitwa działa dla dobra naszego samopoczucia, modlitwa działa dla dobra naszych uczuć, ale modlitwa nie jest czuciem. Ona się na tym nie opiera, dlatego że ty możesz raz Boga czuć, a innym razem możesz Go nie czuć. Dlatego w modlitwie jest bardzo mało czucia, a bardzo dużo wiary. Ponieważ nasza modlitwa nie opiera się na tym, co ja czuję, ale opiera się na tym, że mój Bóg jest. Że mój Bóg jest, że On jest obecny. Czy ten dzień jest dobry, czy ten dzień jest zły, mój Bóg jest ten sam. Bóg jest ten sam, jest obecny, jest niezmienny, chce mnie przeprowadzić, chce dać mi siły, wyposażył mnie. Dlatego to nie ma nic wspólnego z odczuwaniem, ale staniem w miejscu, kiedy ja wierzę. Kiedy ja wierzę. Nasz znajomy kiedyś opowiedział taką historię nam. Jego córka, zięć i ich z malutkim dzieckiem wyjeżdżali na misję. Więc poprosili go, żeby przyjechał do nich i zaopiekował się ich domem. I on mówi, przyjechałem godzinę przed tym, jak mieli wyjechać na lotnisko. I to, co zobaczyłem, to był kompletny chaos. Po prostu jeden wielki chaos. W ogóle nie byli spakowani, otwarte walizki. Oni coś do tych walizek wkładają, ich dziecko wyrzuca z tych walizek. W pralce pranie, w suszarce pranie, zlew pełen nieumytych naczyń, sprzęt niepozabezpieczany, dom nieprzygotowany na wyjazd. I jak to bywa w takich chwilach, pełno emocji. Wszyscy coś do siebie krzyczą, wszyscy są na siebie zdenerwowani. I mówi, że w pewnym momencie mąż jego córki odwrócił się do niej i powiedział, my nie polecimy. Nie ma możliwości, żebyśmy polecieli. I on mówi, i wtedy moja córka odwróciła się, spojrzała na mnie i powiedziała, damy radę, bo tata jest tutaj. Bo tata jest tutaj. I ta historia obrazuje to, że kiedy wiemy, że tata jest w domu, to w jakimkolwiek chaosie byłoby nasze życie, to jest droga, aby zostało uporządkowane, bo tata jest w domu. Bo tata jest w domu. Najbardziej zniechęcające, słuchajcie, i bezsensowne modlitwy to te, gdy modlimy się, nie wierząc, że Bóg jest obecny. Dzieje się tak, kiedy nasza więź z Bogiem jest właśnie oparta o to, co czujemy, a nie o to, kim On jest i wiarę w Jego słowo i w Jego obietnice. Kiedy dzisiaj rano wstałam o 5:00, chcę, żeby to było we wszystkich notatkach, to chcę wam coś powiedzieć, ja w ogóle nie czułam Boga. Po prostu nie czułam, nic nie czułam na skórze, nic nie czułam na głowie. Mogę wam powiedzieć, co czułam. Czułam to, że chce mi się spać. Czułam to, że śmierdzi mi z buzi, ponieważ jeszcze zębów nie umyłam. Czułam to, że muszę się napić wody, ale najpierw muszę umyć zęby i że ten wybór jest straszny. To jest to, co ja czułam. Ale kiedy usiadłam i rozpoczęłam powtarzać sobie to, co przygotowałam wcześniej na dzisiaj i tylko przeczytałam ten fragment, w końcu umacniajcie się w Panu oraz w Jego potężnej sile, to wiedziałam, że Bóg jest. Wiedziałam, że Bóg jest, jakkolwiek ja się czuję. Że nie ma znaczenia to, jak jedzie mi z buzi, Bóg jest. Bóg jest. W tym fragmencie jest napisane, że w każdej modlitwie, gdy tylko zanosicie prośby, módlcie się w duchu bez względu na porę i w tym celu czuwajcie z całą wytrwałością i stawiajcie się za wszystkimi świętymi. Jest mowa o modlitwie w duchu. Modlitwa w duchu to jest to, że ty wiesz, że tata jest w domu i że wszystko będzie dobrze. Mogę poprosić, Jarku, ten kolejny slajd? I w tym domu jest intymność. To oznacza, że kiedy tam jesteś, to Bóg nie zrobi tobie zdjęcia, które później publicznie wystawi, żeby wszyscy zobaczyli, jakim jesteś. Ale będzie z tobą spędzać czas niezależnie od stanu, w jakim ty jesteś, jak wyglądasz i jakie jest twoje życie, bo tam jest intymność. Bóg nie spowoduje tego, żeby ciebie zawstydzić. Nawet jeżeli podczas tego spotkania z Nim będziesz czuć takie poczucie winy, zawstydzenie z powodu tego, kim jesteś, to On nie zrobi czegoś takiego, że pokaże to publicznie, dlatego tam jest bezpiecznie. Po drugie, w tym domu jest wiara, a nie horoskop. Wiecie co? Horoskop to jest coś takiego, co my stosujemy, żeby sobie poprawić właśnie humor i opowiedzieć sobie, że może będzie dobrze. Zazwyczaj to jest tak, że zawsze ma to być ten mężczyzna i ten najprzystojniejszy i mam wygrać w totolotka. Ale tak naprawdę tego nie ma w domu ojca. To pochodzi z ciemności. Dokładnie z ciemności. To nie jest nawet nic neutralnego, kochani. To pochodzi z ciemności. Ale w domu ojca jest wiara. W to, że mój Bóg, niezależnie od tego, jaka będzie moja przyszłość, to ona w Bogu będzie dobra. Czy za tydzień będzie trudno, czy łatwo, mój Bóg jest i ja w to wierzę. I wierzę, że nie ma innej możliwości, innego końca jak zwycięstwo, bo to Chrystus zwyciężył. Następna rzecz, czas. Bóg ma czas. Bóg nie musi się spieszyć i kiedy ty z Nim jesteś, to On ma zawsze czas, żeby z tobą być. Nie musisz wkładać twojej prośby do mikrofali, nastać na minutę. Jak się nie podgrzeje, to znaczy, że Bóg nie odpowiedział. Bóg ma czas i ma go bardzo dużo na to, żeby tobie odpowiedzieć i chce w tym czasie być z tobą i tę drogę przechodzić z tobą. Jest wspólnota zamiast egoizmu. Nie wiem, czy zauważyliście, że ten fragment mówi nie tylko o tym, że my mamy się modlić, ale że mamy się modlić jeszcze za tych, którzy są wokół nas. Dlatego, kiedy jesteś w domu ojca, to jesteś przejęty ludźmi, którzy są wokół. Twoją rodziną, twoim miastem, twoją dzielnicą, twoim krajem. W domu ojca jest w końcu przemiana. Zamiast pleśni. Ja bardzo lubię fasolę i ja niedawno sobie zjadłam połowę fasoli z puszki i stwierdziłam, że drugą schowam do lodówki i mam takie pudełeczka. Naprawdę są fantastyczne. Kocham moje pudełeczka do przechowywania. I włożyłam tę fasolę i włożyłam ją do lodówki. I kiedy wczoraj ją wyjęłam, to ona była spleśniała. I tak sobie właśnie pomyślałam, że kiedy my jesteśmy w domu taty, to jest przemiana, my nie pleśniejemy. Dlatego, że ciągle doświadczamy odnowienia i odbudowania naszego życia pod wpływem tego, kim jest Bóg. Nie pod wpływem tego, kim ja jestem, tylko pod wpływem tego, kim jest Bóg. I chcę wam powiedzieć, że naszą przemianę można zmierzyć. Ona jest mierzalna. Poproszę, Jarku, ten fragment następny. List do Galacjan. Owocem zaś ducha jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, powściągliwość i przy takich cechach nie potrzeba prawa. A ci, którzy należą do Chrystusa Jezusa, ukrzyżowali ciało wraz z Jego namiętnościami oraz pragnieniami. Jeśli żyjemy w duchu, w zgodzie z duchem też postępujemy. A więc nasza przemiana, nasze przebywanie w Bogu, z Bogiem, bycie w domu taty powoduje to, że jesteśmy przemieniani i możemy to zmierzyć, na ile jesteśmy przemieniani. Nie będziemy doskonali. Są oczywiście na tej sali osoby doskonałe, nie wymienię z imienia. Podobno drugie kazanie jest fajniejsze, bo żarty lepiej wchodzą. Wtedy podobno pierwszy rząd lepiej rozumie, ale nie będziemy doskonali, ale będziemy widzieli my i ci, co są wokół nas, że coś się wydarzyło, że coś się wydarzyło, co nie mogło się wydarzyć w taki naturalny sposób, bo Bóg nas przemienił i to jest mierzalne. W modlitwie w duchu przechodzimy od swojej wielkości do wielkości Boga. Człowiek modli się jak desperat, słuchajcie, ponieważ wie, że to Bóg wszystko może. Że to do Boga wszystko należy, że to On jest tym, który rządzi losami świata i w tej modlitwie to wszystko jest właściwie ustawione i nie ma pomyłki co do tego, kim jest Bóg, a kim jest człowiek i kto jest Bogiem, a kto jest człowiekiem. To jest modlitwa desperata. Stójcie, kochani, w życiu tak, jakbyście mogli zrobić wszystko, ale błagam was, módlcie się tak, jakbyście nie mogli zrobić nic. Jakbyście nie mogli zrobić nic. Ta desperacka modlitwa tego, że to Ty jesteś moim Panem. Ty, Twoja obecność, moja więź z Tobą. Niech to będzie ta miłość, która jest pomiędzy Tobą a Bogiem, wyrażająca się w Twojej modlitwie. Nie wiem, w jakim jesteś miejscu modlitwy. Mówiłam Wam, że to jest dla mnie dzisiaj naprawdę ta niedziela, mogę wam powiedzieć o pewnej drodze, którą sama przeszłam. Tego, jak przez lata uczyłam się tego, co to znaczy się modlić. I jak mogę dalej być w tej podróży. I być może ty jesteś dzisiaj w miejscu takiej modlitwy, jaką wypowiedział pewien chłopiec. I on powiedział coś takiego: dobre Panie Boże, jak dorosnę, chcę być taki jak mój tata, tylko bez tej całej sierści, która go obrasta. I może to jest wszystko to, co ty umiesz dzisiaj Bogu powiedzieć. Taka modlitwa dziecka, które jeszcze nie za bardzo umie nawet składać zdania. A może jesteś już w takim miejscu, gdzie kiedy się modlisz, to mówisz w taki sposób: Panie Boże, dziękuję Tobie za mój dzień. Dziękuję, Panie Boże, za moją pracę, dziękuję Tobie za posiłek. Dziękuję Tobie, że masz dobre rzeczy dla mnie. Proszę, pomóż mi w pracy. Proszę, daj mi dzisiaj mądrość. Proszę, daj mi cierpliwość. I to jest też dobra modlitwa. A może już przyszedł taki moment, że kiedyś modliłaś się albo modliłeś i mówisz takie rzeczy: Ojcze, Tato, niech Twoja chwała się objawia. Tato, niech to, co Ty masz tam w niebie, stanie się tutaj na ziemi. Dziękuję Tobie, że niczego mi nie brakuje. Jest mi tak trudno, ale jestem gotowa. Nie, tato, nie jestem gotowa, ale chcę spróbować przebaczyć. I to jest też dobra modlitwa. To jest po prostu droga, kochani. Bo może jest już też w takim momencie i w takim miejscu w życiu, że jesteś gotowy po prostu się modlić: Boże, obok mnie jest tyle ludzi, którzy mają tyle potrzeb. Chcę żyć dla Ciebie, chcę żyć dla innych. Pokaż mi, Panie. Panie, widzisz tę rodzinę, tam jest chore dziecko. Brakuje im różnych rzeczy. Panie, modlę się, by one zostały zaspokojone. Jeżeli mogę coś zrobić, użyj mnie do tego. I może jest już też w Twoim życiu taki moment, albo byłeś w takim momencie, kiedy już niewiele mówisz. Może poza tym jednym zdaniem: Tato, mów do mnie, Twój sługa słucha. Twój sługa słucha. I tata zacznie mówić do Twojego życia. Będzie mówił Ci o wielu sprawach. Będzie Ci opowiadał o sobie i będzie Ci opowiadał o Twoim życiu i będzie Ci opowiadał, co chce zrobić z tym życiem. Stańmy, kochani. Będziemy się razem modlić. I zrobimy to dzisiaj w taki sposób, w który nie będę was prosić tutaj do przodu i modlić się o was i mówić, wzbudź Panie w nim modlitwę, ale chcę, żebyśmy zrobili to razem. Dlatego, że za chwilę, kiedy stąd wyjdziemy, kochani, to tam jutro, w poniedziałek, we wtorek, w środę, w każdy kolejny dzień, to będzie ta twoja droga modlitwy. To będzie to twoje życie modlitwy. Więc poproszę was, dobierzmy się po trzy osoby. Od razu wam powiem, wiem, że to nie jest łatwe, mamy problemy z liczeniem do trzy, ale proszę, niech dobierzmy się po trzy osoby. I najpierw chciałabym, żebyśmy zaczęli się modlić, razem zaczęli się modlić i modlili się w ten sposób. Ojcze, dziękuję ci, że jesteś. Ojcze, no mówiłam, że jest problem, żeby liczyć do trzech, ale damy radę. Niech ktoś pomoże tutaj pierwszemu rzędowi, ale damy radę. Dobrze, kochani, i zacznijmy się modlić. I w tych trójkach módlmy się, Panie, dziękuję Tobie, niech Twoja chwała się objawia. Tato, dziękujemy Tobie, jaki jesteś wspaniały. Dziękujemy Tobie, Tato, dziękujemy Ci, że możemy w ten sposób do Ciebie mówić, że nie jesteś daleko, ale jesteś blisko. Niech Twoja chwała się objawia, niech Twoja obecność się objawia, niech Twoje dzieła się objawiają. Dziękujemy Tobie, Panie, chcemy przebywać w Twojej chwale, przebywać w Twojej obecności, przebywać w Twoim działaniu. Jesteś cudowny. Dziękujemy Tobie, Panie. Dziękujemy Tobie, Panie. Dziękuję za to, jak nas stworzyłeś. Dziękuję, Panie, za to, że Twoja obecność jest doskonała, że moja niedoskonałość ginie w Twojej obecności, Panie, że mogę przebywać z kimś świętym, z kimś doskonałym. Niech to, co u Ciebie w niebie, przyjdzie do mnie tutaj na ziemię. A teraz, kochani, zacznijcie się modlić o to, czego potrzebujecie do waszego życia, dziękując Bogu za to, że ma moc to wypełnić. Panie, modlimy się teraz o wszystkie te rzeczy, które dotykają naszego życia. Modlimy się, Panie, proszę Cię, Panie, o to, abyś mnie uzdrawiał. Modlę się o to, Panie, aby moje myśli były dobre. Modlę się o to, Panie, abyś mnie przemieniał. Modlę się o to, Panie, aby było więcej Twojego Królestwa we mnie. Chcę naśladować Ciebie, Panie. Chcę być podobna do Ciebie i wierzę, Panie, że Ty jesteś Bogiem potężnym. Że Ty masz moc dokonać przemiany w moim życiu i chcę się jej poddać. I teraz, kochani, zacznijmy się modlić o tych, do których Pan Bóg nas posyła, wśród których nas postawił, więc zacznij się modlić o Twoją rodzinę, zacznij się modlić o ludzi z Twojej pracy, o ludzi z Twojej szkoły, z Twoich studiów, bo Pan Bóg pragnie, aby oni poznali Go. Panie, dziękuję Tobie za wszystkich tych, do których mnie posyłasz. Dziękuję Tobie, Panie, za każdą relację, za każde spotkanie. Dziękuję Tobie, Panie, za to, co Ty możesz uczynić przez moje życie. Chcę poddać się Twojej woli. Chcę pójść tam, gdzie Ty chcesz. Panie, i chcę być gotowa do tego. Chcę żyć w taki sposób, wypełniając Twoją wolę. Chcę, żeby moje kroki były pewne. Z Twojego powodu i Panie, prowadź mnie do tych, którzy są wokół mnie i potrzebują, Panie, Ciebie. Dziękuję Ci, Boże, za moje koleżanki, moich kolegów, za moją rodzinę. Dziękuję Tobie. Uwielbiajmy, kochani, teraz w tej piosence. Wtedy zespół nas poprowadzi. I niech was Pan Bóg błogosławi.
Jeżeli czujesz się zainspirowany, zapraszamy do nas. Spotykamy się na Huzarskiej 3A w Redłowie każdej niedzieli o godzinie 11. Na miejscu będą osoby, które przyjaźnie Ci przywitają i podadzą wszystkie potrzebne informacje.